W zeszłym tygodniu któraś z Was podeszła do mnie i opowiedziała o niespodziance, którą mąż dla niej przygotował z okazji urodzin. Chcecie wiedzieć, jaka to była niespodzianka? Zabrał ją do Warszawy, zaprosił przyjaciół, małżeństwo, z którymi się przyjaźnią, zarezerwował stolik w pięknej restauracji, kolacja trwała 3 godziny, posiłków było naście i oczywiście trzeba było zostawić grubą kasę. No, ale ja się bardzo ucieszyłam, że są takie małżeństwa, które mają powód do świętowania. Więc przyszłam do domu i opowiadam Grzegorzowi o tej całej sytuacji i mówię: Grzeniu, może byś mnie zaprosił na taką kolację romantyczną, miłą? Nie patrzylibyśmy na ceny, rozkoszowalibyśmy się jedzeniem, którego jeszcze nigdy nie jedliśmy. Byłoby mi bardzo miło. Na to mój Grzegorz.
Wtedy powiedziałem, no ale czy by ci smakowało, gdybyś wiedziała, ile to kosztuje?
No właśnie, kto to jest materialistą? Dzisiejszym tematem wykładu będzie komunikacja, więc ja powiem, jak komunikowaliśmy się na początku naszego małżeństwa, a Grzegorz powie, jak to wygląda dzisiaj. Więc ja mówiłam, Grzegorz słuchał. Ja się wzburzałam, Grzegorz słuchał. Ja czasami płakałam do poduszki, czasami nawet nie wiedział, że płaczę, a Grzegorz spał.
Oczywiście po tych wielu, wielu latach małżeństwa nasza komunikacja dzisiaj wygląda już zupełnie inaczej. Jak tylko mi przez myśl przejdzie w dalekiej perspektywie, że Ewa może gdzieś tam, nasza rozmowa może doprowadzić się do płaczu, to już natychmiast się uaktywniam i mam swoje sposoby, żeby do tego nie dopuścić. Czyli dzisiaj rozmawiamy zupełnie inaczej. Ewa mówi, ja mówię. Ewa mówi głośniej, ja mówię głośniej. Ewa wybucha, ja wybucham. No ale oczywiście mamy taką już świadomość i swoje sposoby na to, żeby rozpędzający się pociąg jednak hamować. I Ewa wybucha, ja wybucham, Ewa mówi głośno, Ewa mówi, ja mówię i tak zwalniamy.
I tak mówimy, i tak mówimy.
I tak się potem śmiejemy z tego, że właśnie tacy kiedyś byliśmy porywczy.
Ale żebyście nas jeszcze bardziej poznali, to może powiemy jeszcze o różnicach. Ja jestem nastawiona na więzi. Grzegorz, samotnik. Ja, dzisiaj ważniejsze dla mnie, co jest teraz, a Grzegorz, wizjoner, więc on patrzy z perspektywy. Ja lubię filmy romantyczne, obyczajowe, a mój Grzegorz? Jakie? Wojenne, dokładnie. No, ja lubię słońce, kocham słońce, a mój Grzenio kocha cień.
Drzewa.
Ja mogę jeść zupę jakąkolwiek łyżką, a mój Grzegorz musi mieć odpowiednią łyżkę do odpowiedniej zupy. Powiem wam szczerze, że do dzisiaj nie mogę trafić. Nie wiem, czy ma być wąska, czy szeroka, czy długa, czy krótka. Mam nadzieję, że jeszcze mam trochę czasu, się wreszcie nauczę.
A wy macie do wszystkich zup jedną łyżkę? Różnice między nami, które są spore, jednak dzięki tym różnicom się uzupełniamy i dobrze pomagają nam realizować cel, który gdzieś tam od Boga odebraliśmy. Jak wiadomo, małżonkowie są najszczęśliwsi wtedy, kiedy nie żyją dla siebie samych, ale żyją dla jakiegoś celu, zamiaru, który jest poza ich małżeństwem. Dla nas takim celem jest to, żeby ludzie wokół nas mogli się nie rozczarować i wierzymy, że jest to możliwe dzięki Chrystusowi.
Dziękuję.
Tyle o nas. Ewa jeszcze zapomniała dodać, że jestem perfekcjonistą i buty muszą stać zawsze pod sznurek, a mikrofon musi naprawdę co do milimetra. No dobrze, komunikacja, porozumienie. Było sobie dwoje małżonków, musieli rozstać się na jakiś czas, każde z nich pojechało na inny kontynent. Tęsknili za sobą, marzyli o dniu, w którym znowu będą razem. Tyle mieli sobie do powiedzenia. Przyszedł wreszcie ten dzień, znowu się spotkali i myśleli, że skoro pokonali tysiące kilometrów i trzymają się za ręce, są razem. Wkrótce okazało się, że największy dystans został jeszcze do pokonania. Gdy zaczęli ze sobą rozmawiać i próbowali się porozumieć, wydało im się, że znowu są na dwóch różnych kontynentach. Małżeństwo to próba zarządzania jednym terytorium przez dwie zupełnie różne istoty. Wspólne terytorium, trzeba się porozumieć, ale każdy z małżonków ma swoje podejście. Wynikiem jest konflikt. Gdy poznaliśmy się z Ewą i zaczęliśmy tworzyć wspólne terytorium, bardzo szybko wyszła na jaw sprawa różnic w podejściu. To powodowało napięcia, które dzisiaj wydają się absurdalne, ale wtedy były bardzo poważne. Na przykład ilość czasu, jaką Ewa poświęcała, by dbać o swój wygląd. Była we mnie obawa, czy wystarczy nam czasu, by realizować życiowe ideały. Później niepokoiło mnie podejście do spraw finansowych, czy dam radę zaspokoić potrzeby czy aspiracje pod tym względem i tak dalej. Dwoje ludzi zarządzających jednym terytorium, a każdy z nich ma odmienne wyobrażenia, podejście. Takich różnic może być naprawdę wiele. Na przykład jedno jest bardziej towarzyskie, drugie bardziej jest samotnikiem. Jedno jest perfekcjonistą, drugie niefrasobliwe. Jedno bardziej wylewne, jeśli chodzi o okazywanie uczuć. Mnóstwo takich rzeczy. Do tego dochodzą typowe różnice między mężczyzną i kobietą, czego kobiety najczęściej nie rozumieją u mężczyzn. Jak ważna jest praca dla mężczyzny, tak? Jak ważne jest doznawanie szacunku. To, że największym bodźcem dla mężczyzny do działania jest wyzwanie, cel. A czego mężczyźni często nie rozumieją u kobiet? Jak ważna jest strona emocjonalna. Kobiety są bardziej ukierunkowane na potrzeby. Ich rozumowanie ma często charakter intuicyjny. Nasi przykładowi małżonkowie po powrocie z antypodów przeżywali spore trudności, żeby się porozumieć. Chcąc sobie pomóc, wybrali się do teatru na sztukę Fredry. Popatrzyli na stroje, potem wypożyczyli je sobie, przebrali się w nie. Całkowicie odmienne dla niego i dla niej. W dobie upowszechnienia strojów unisex, różniących się jedynie tym, w którą stronę się zapina guzik, to im pomogło uchwycić odmienność, zrozumieć różnicę, że ona jest kobietą, a on mężczyzną. I to zrozumienie różnic zaczęło im odrobinę pomagać w porozumieniu. Gdy nie potrafimy się porozumieć, często towarzyszy temu poczucie bezsilności i jest spory ból. A co robimy, jak nas boli? Co robicie, jak was boli głowa? Czy zaznaczacie w kalendarzu, że w przyszłą środę pójdziecie do lekarza? Nie. Najpierw bierzemy tabletkę. Jest taka tabletka na uśmierzenie bólu, zanim rozwiążemy problemy. Słowa z Biblii, słowa Chrystusa z Ewangelii według świętego Jana 14. Popatrzmy. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Chcę zwrócić waszą uwagę na coś szczególnego w tych słowach. Wewnętrzny spokój, który jest darem, darem od Boga. A więc nie jest wynikiem tego, że problemy już zostały rozwiązane, jest po kłopocie i dlatego jesteśmy spokojni. Nie, to jest spokój, którego można doświadczyć, zanim problemy zostaną rozwiązane w samym środku konfliktów i kłopotów. Jak tabletka na ból, zanim usuniemy przyczyny. Oto jedna z obietnic złożonych przez Boga, na której możemy oprzeć swoje zaufanie. Popatrzmy z Księgi Przysłów 3. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Myśl o Nim na każdej drodze, a On Twe ścieżki wyrówna. Możesz powiedzieć do Boga, jeżeli boli, możesz powiedzieć, pomóż mi zaufać. Gdy będzie zaufanie, rezultatem będzie spokój. Doświadczenie spokoju nie oznacza, że problemy zostały rozwiązane. Tak? Jest to tymczasowe uśmierzenie bólu. Problemy trzeba rozwiązać. Powracamy więc do naszych przykładowych małżonków, którzy wrócili z dwóch różnych kontynentów. Postanowili dalej budować swoje porozumienie i w tym celu udali się do księgarni. Zakupili plakat z Gwiezdnych Wojen i powiesili go sobie w salonie. Dlaczego? Skąd ten pomysł? Cofnijmy się 2 tygodnie. 2 tygodnie wcześniej, w którymś momencie, jedno z nich przestało się odzywać, co zostało wkrótce zauważone przez drugą stronę. Dlaczego się nie odzywasz? Cisza. Minęło parę dni. Dlaczego się nie odzywasz? Wreszcie po drugiej stronie pojawił się głos. Powinieneś się domyślić. Bardzo często robimy ten podstawowy błąd, myśląc, że współmałżonek się domyśli. Lepiej przyjąć odwrotne założenie. Jeżeli nie powiem, o co mi chodzi, to się nie domyśli, bo nie ma antenki. Nie potrafi czytać w myślach. Dlatego raczej się nie domyśli, jeżeli jasno nie powiem, o co mi chodzi. Dlatego małżonkowie z Antypodów kupili plakat z Gwiezdnych Wojen z takim robotem z antenką, aby im przypominał, że oni nie mają antenek i jak czegoś jasno i otwarcie nie zakomunikują, druga strona za Chiny się nie domyśli. Zachętą do otwartego komunikowania niech będą słowa z Biblii z Księgi Rodzaju, 2 rozdział. Jest to relacja z raju. Popatrzmy. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Możemy nauczyć się czegoś od Adama i Ewy. Chodzi tu nie o to, byśmy chodzili po domu nadzy, lecz o otwartość i przejrzystość w komunikacji. Bez obaw i bez wstydu, by ujawnić prawdę. W małżeństwie chodzi o coś więcej niż pokojowe współistnienie. Chodzi o doświadczanie jak najwięcej wspólnego. O brak murów, o jak najwięcej rzeczy wspólnych. Doświadczanie wspólnego to coś, co daje największą satysfakcję w życiu. Nic nie może się równać z poczuciem pełni, które pojawia się, gdy doświadczamy wspólnoty z drugą osobą. Nie chodzi przy tym o samo bycie razem, bo można być razem i się bardzo męczyć. Chodzi o posiadanie i jak najwięcej wspólnego. Gdy zaczynamy się poznawać z przyszłym współmałżonkiem, otwiera się coraz więcej wspólnych obszarów. Mamy coraz więcej wspólnego. I to daje ogromną satysfakcję. Jest to ogromny motor do życia, do podejmowania zadań. Nie jest to możliwe bez otwartości i przejrzystości. Ale nie jest to takie łatwe i proste, jak dla Adama i Ewy przed upadkiem. Wtedy była niczym nieskrępowana otwartość i przejrzystość, bez odrobiny wstydu. Gdy jednak wszedł grzech, czyli bunt i egoizm, zaczęli się wstydzić swoich myśli i zaczęli nosić ubrania. Dlatego i my dzisiaj nie możemy lekceważyć pewnych obaw, które w nas są, obaw przed otwartym komunikowaniem. Musimy się z tymi obawami zmierzyć. Jakie są obawy przed otwartością? Obawa, czy współmałżonek będzie mnie nadal kochać i podziwiać, gdy pozna moje prawdziwe oblicze. Obawa, że zdjęcie aury tajemniczości spowoduje znudzenie. Obawa, że informacje mogą być użyte jako broń. Obawa przed byciem skrytykowanym. Obawa, że druga strona nie przebaczy. Obawa przed kłopotliwym konfliktem, przed odrzuceniem. Tych obaw nie możemy lekceważyć. Trudno nam chodzić bez ubrania, w cudzysłowie. Trudno być otwartym, kiedy te obawy są realne. Ale są pewne zasady, które Bóg nam objawił w Biblii, które pozwalają budować otwartość i przejrzystość, pomimo tego, że każdy z nas jest niedoskonałym człowiekiem. I podam dwie z takich zasad. Pierwsza z nich: jeżeli chcesz, by twój współmałżonek rozwijał się w otwartości, potrzebujesz go za nią wynagradzać. Musi mu się opłacać być otwartym. W jaki sposób? Oto słowa z pierwszego listu Pawła Apostoła do Koryntian, 13 rozdział. Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. W jaki sposób wynagradzamy współmałżonka tak, że chce być otwarty? Przez to, jak reagujemy na to, co mówi. Jeżeli zniesiemy to, co mówi, z miłością, bez grymasu niezadowolenia, jeżeli przyjmiemy za dobrą monetę i wyrazimy to, jeżeli przyjmiemy słowa, w których niełatwo mu ujawniać coś z wdzięcznością, to pozbawi go lęku przed oceną i odrzuceniem z powodu ujawnienia, jaki jest naprawdę. Jeżeli natomiast obawy współmałżonka się potwierdzą i zostanie ukarany za to, że się otworzył, przez jakiekolwiek odrzucenie czy krytykę, będziemy utwierdzać w nim postawę zamkniętości, ubierze jeszcze szczelniejszy kombinezon i tyle będzie z naszej satysfakcji. I ta wspaniała rzecz, która miała miejsce na początku, gdy się coraz bardziej poznawaliśmy, otwierały się kolejne obszary, stawały się wspólne, teraz następuje proces odwrotny, ponowne zamykanie kolejnych obszarów i satysfakcja w małżeństwie będzie coraz mniejsza. My z Ewą jesteśmy mocno świadomi tej prawdy. To, ile ze sobą rozmawiamy, wynika jednak nie z tego przede wszystkim, z naszych osobowości, że jedno jest bardziej towarzyskie, a drugie mniej. Każdy lubi pogadać. To zależy od warunków, jakie stworzymy dla otwartości. Więc staramy się wynagradzać siebie nawzajem za szczerość. Bo gdy co się odezwiesz, to źle, komu by się chciało odzywać? A więc wynagradzanie za otwartość. Druga zasada, miłość przed prawdą. Zobaczmy, jakie rady można znaleźć w Biblii, w Księdze Przysłów, 12 i 10 rozdział. Nierozważnie mówić to ranić jak mieczem, a język mądrych lekarstwem. Nie uniknie się grzechu w gadulstwie, kto ostrożny w języku jest mądry. Można być otwartym w niewłaściwy sposób. Nie jesteśmy w raju, gdzie nie było żadnych urazów i można było chodzić bez ubrania. Nie możemy chodzić całkowicie bez ubrania. Potrzebujemy zastanowić się, co mówić, a czego nie mówić i w jakiej kolejności. Jak dana prawda wpłynie na współmałżonka? Czy będzie dla niego lekarstwem? Zobaczmy. Potrzebujemy mówić prawdę tak, by była lekarstwem, a nie ranić nią. Niektórzy pod hasłem być szczerym obrażają swoich współmałżonków, ranią zamiast leczyć. Więc ważna zasada, miłość przed prawdą. Kolejny problem to, co mówić, by powstawało poczucie wspólnoty. Przydatną rzeczą będzie uporządkowanie sobie tego, co pewnie wiemy intuicyjnie. Warto być świadomym, jakie są poziomy komunikacji i jak wpływają na poczucie wspólnoty. Można powiedzieć o 5 takich poziomach, na których komunikujemy i każdy kolejny to większe odsłanianie się. Pierwszy poziom to frazesy. Komunikowanie ograniczone do frazesu. Na przykład, jak się masz? O, świetnie. A ty? O, również świetnie. Pozwala trzymać się w bezpiecznym odizolowaniu i osamotnieniu. Ogranicza się do powitań, komentarzy, które nie wyrażają żadnej opinii, żadnego uczucia czy rzeczywistej informacji. Jeżeli nie będziemy wynagradzać współmałżonka za otwartość, pozamyka on przed nami wszystkie swoje obszary i pozostanie nam poziom frazesu. Drugi poziom to fakty, czyli wyłącznie przekaz informacji, plotek i rozmowa o zaistnieniu faktów, ale bez dzielenia się własną oceną. Rozmowa jest powierzchowna i trzyma rozmówców z daleka od siebie. Jeżeli nie będziemy wynagradzać współmałżonka za otwartość, jeżeli zaatakujemy go, bo wyraził jakąś opinię, że na przykład ceni sobie jakąś osobę, której ty nie cenisz, obieca on sobie, że nie będzie dzielił się z tobą opiniami i satysfakcję z rozmowy diabli wzięli. Trzeci poziom komunikowania, opinie, czyli dzielenie się tym, jaką mam opinię, co sądzę na dany temat, a więc pojawia się już element osobisty. Czwarty poziom to emocje. Dzielenie się tym, co czujemy. Przekazywanie swoich nadziei, obaw, sympatii, awersji, dążeń, rozczarowań, radości, smutków, potrzeb, marzeń, niepowodzeń, pragnień i tak dalej. I piąty wreszcie poziom to osobowość, dzielenie się tym, kim jesteś. Dzielenie się swoim sercem, czyli odkryciami co do własnych motywów i najgłębszych pragnień, sprawami najbardziej intymnymi, najtrudniejszymi, albo tak po prostu, jakby to powiedzieć, mówienie szczerze o tym, o czym myślisz. Świadomość tych poziomów może niesamowicie pomóc w komunikacji. Razem z Ewą lubimy gdzieś wybyć i usiąść, jak to się mówi, na kawie, bo to są szczególne warunki, by rozmawiać. I wtedy czasami jest coś takiego, że człowiek chce wydobyć słowa z głębi serca, gdzieś między tym czwartym a piątym poziomem. Po prostu mówi, co myśli. Czasami wydawałoby się o rzeczach banalnych, ale za nimi stoją dążenia, pragnienia, to, co z nas wypływa. Wiesz, że sąsiad dwa płoty od nas zachorował, a taki twórczy był. Nam sił też nie przybywa, chyba że mądrości. No, jak jej nie zmarnować? Ja wolę jasne płytki na podłodze, ale co z tego, skoro moda tak szybko przemienia, ale ty za to, to zawsze mi się podobasz, coraz bardziej. To są najpiękniejsze chwile, kiedy człowiek może otwarcie komunikować, ale cały czas czyhają pułapki, bo wystarczy, że którejś z nas okaże osłabioną akceptację i już całą otwartość diabli wzięli. Więc jeżeli będziemy wynagradzać współmałżonka za otwartość, na którą się odważy, będziemy wchodzić na coraz to wyższe poziomy otwartości i satysfakcja będzie coraz większa. Małżonkowie, dwoje bardzo różnych ludzi zarządzających wspólnym terytorium potrzebują się porozumieć. To da im satysfakcję z poczucia wspólnoty, że tak wiele mają wspólnego. Chcąc tego doświadczyć, kolejna rzecz jest potrzebna. Pewnego dnia nasi przykładowi małżonkowie, którzy wrócili z dwóch różnych kontynentów, wybrali się na romantyczną kolację. Gdy siedzieli naprzeciw siebie, w romantycznym nastroju, jedno z nich mówi: chciałem ci coś dać. Drugie na to: to ciekawe, bo ja też chciałam ci coś dać. No to ty pierwsza. Żona sięga do torby i wyciąga z niej zawiniątko, rozpakowuje. Była tam maska plemienna, którą przywiozła z Afryki. Wręcza swojemu mężowi i mówi: chciałabym, żebyś pojechał ze mną do Afryki. Kocham ten kontynent, zostawiłam tam kawałek serca. Ja jestem jak Afryka, Afryka jest jak ja. Pustkowia, niczym nieskrępowana przestrzeń, nieskończona możliwość odkrywania. Czy pojedziesz ze mną? Bardzo chętnie. Ja też mam coś dla ciebie. Mąż sięga i wyciąga lśniący kask budowlany. Chciałbym, żebyś pojechała ze mną do Ameryki. Zostawiłem tam kawałek serca. Niesamowita atmosfera budowania, tworzenia. Ja jestem jak Nowy Jork, Nowy Jork jest jak ja. Czy pojedziesz ze mną? Bardzo chętnie. Ale można wyobrazić sobie inny scenariusz. Afryka? Nie interesuje mnie. Tam jest nudno. Żyrafy to mam w zoo. Sama sobie jedź. Ameryka? Sztuczne paznokcie to mogę sobie zrobić tutaj. Sam sobie jedź. I romantyczną kolację diabli wzięli. Jest to też trochę o nas, bo Bóg tak zdarzył, że udało mi się Ewę wziąć do większości miejsc, w których wcześniej byłem sam, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, że nie będzie ze mną biegała między wieżowcami, jednak się tym zainteresowała. A ja często też rewanżuję się jej wyjazdem do Afryki na plażę. Co jest potrzebne, by porozumienie między małżonkami prowadziło do najwyższej satysfakcji? Głębokie zainteresowanie drugą osobą. Czym żyje? Co jest dla niej ważne? Jest jak nieodkryty kontynent. Odkryty może tylko troszeczkę, ale tyle jeszcze do odkrywania. Skąd wziąć taką postawę? Postawę głębokiego zainteresowania drugą osobą. Do tego jeszcze wrócimy. Ale głębokie zainteresowanie drugą osobą na pewno przełoży się na to, jak słuchamy. Popatrzmy, co Biblia mówi na temat słuchania. Księga Przysłów 18. Głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawia. Odpowiedzieć nim się wysłucha, uchodzi za głupotę i hańbę. Rozmawiać z drugim człowiekiem, ale się nie interesować, co ma do powiedzenia i co przeżywa, kim jest, nazywane jest głupotą. Wtedy rozmowa jest nieprzyjemnym wysiłkiem. Potrzebny jest tu pozytywny przykład i niech to będzie przykład samego Jezusa, jak On słuchał ludzi. Ewangelia według świętego Jana, 3 rozdział. Był spośród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Na czym polegała genialność Jezusa jako tego, który słucha? Jezus odpowiedział w sposób niby niezwiązany z wypowiedzią Nikodema, ale prawda jest taka, że dobrze odkrył, co nurtuje Nikodema. Odpowiedział dokładnie na to, co go nurtowało, bo był głęboko zainteresowany tym, co działo się w głowie tamtego człowieka. Nie był zainteresowany sobą. Gdyby był zainteresowany sobą, to by odpowiedział: dziękuję za wyrazy uznania. Ale on był zainteresowany tym człowiekiem, a nie sobą, dlatego pominął to, co dotyczy jego samego. To jest sytuacja, w której my się często znajdujemy w małżeństwie. Że druga strona coś mówi, ale chodzi jej o coś zupełnie innego. Odkrycie, o co jej naprawdę chodzi, to wielka sztuka, którą warto posiąść. Przykład. Żona mówi z oburzeniem do męża: dlaczego tak krzywo zaparkowałeś samochód? A mąż odpowiada: przepraszam, będę dla ciebie milszy w towarzystwie. Co ma piernik do wiatraka? A jednak mąż dobrze odczytał, okazał się dobrym słuchaczem. Czasami mam niezłą zagwozdkę, dlaczego Ewa mówi to, co mówi. Dlaczego nagle jest oburzona na coś, co jej zwykle nie przeszkadza? Na przykład mówi: dlaczego nie gasisz światła? Wszędzie pozapalane. To dziwne, bo przecież najczęściej to ona zostawia zapalone światło. O co jej może chodzić? Jestem w trakcie odkrywania. Jak odkryję, to wam powiem. Co jest potrzebne, by porozumienie między małżonkami prowadziło do najgłębszej satysfakcji? Głównym problemem jest brak zainteresowania drugim człowiekiem. Czy jest dla mnie czymś ciekawym, jak myśli, jakie ma odczucia? Skąd wziąć taką postawę? Oczywiście możemy podejść do problemu od strony emocji, próbować utrzymywać się w romantycznym nastroju, pałać uczuciem do współmałżonka. Jednak pełne rozwiązanie polega na czymś innym. Oto słowa z Biblii, z Księgi Ezechiela 36. Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Samo podsycanie uczuć nie pomoże. Potrzebna jest operacja na sercu. Jedyna taka operacja może być dokonana przez Boga. Polega na zaszczepieniu nowych pragnień. Od serca kamiennego do żywego. Czyli od życia dla siebie do życia dla innych. Ta przemiana musi zacząć się od naszej osobistej relacji z Bogiem. Zobaczmy, jak opisuje to sam Jezus. Księga Apokalipsy 3. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Słowa Chrystusa. Chrystus pragnie być zaproszony przez człowieka i chciałby stać się dla niego kimś najważniejszym. Tak jak my jesteśmy najważniejsi dla niego. W końcu oddał za nas swoje życie. Na tym polega doskonała więź. I potrzebna jest całkowita zmiana najgłębszych motywów. Od serca kamiennego do serca żywego. Od życia dla samego siebie i swoich spraw do życia dla Chrystusa i innych ludzi. Bóg jest gotowy przemienić nasze serce, by z kamiennego stało się żywe. I to jest to podstawowe i najważniejsze, co Bóg może zrobić dla człowieka, co nazywa się zbawieniem go. Tylko On może to naprawdę zrobić, ale decyzja należy do nas. Klamka jest po naszej stronie. Chrystus powiedział kiedyś do swoich uczniów: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Obejmuje to też nas. Jezus Chrystus jest realną osobą, tyle że w duchowej rzeczywistości. Więc nie zdziw się, jak i do ciebie zapuka. Uświadomisz sobie Jego obecność, pytanie, decyzja będzie należała do ciebie. Czy Go zaprosisz i pozwolisz Mu przemienić serce? Skutkiem będzie głębokie zainteresowanie innymi ludźmi, w pierwszej kolejności współmałżonkiem. Pozostał nam jeszcze jeden problem do omówienia w temacie porozumienia, problem kulminacyjny. Nasi przykładowi małżonkowie, którzy wrócili z antypodów, dalej pracowali nad swoim porozumieniem i pewnego dnia udali się do sklepu i kupili sobie drewniane łyżki. Dosyć długie, takie troszeczkę jak szable. Dlaczego drewniane? Czy się domyślacie? Bo drewnianą łyżką mniej boli. Chcieli być przygotowani. Gdyby ich porozumienie weszło w czerwoną strefę, dochodziło już do wrzenia, no chcieli być uzbrojeni, tak? Punkt kulminacyjny porozumienia w małżeństwie – konflikt. Prawda jest taka, że bez konfliktu ani róż, konflikt jest czymś normalnym w małżeństwie. Konflikt jest punktem szczytowym porozumienia w małżeństwie. Nie dlatego, że wtedy jest najgłośniej, że nie chodzi o szczytowy poziom decybeli, chociaż i tak bywa, ale dlatego, że konflikt najwięcej wnosi do porozumienia. Oczywiście, jeżeli przechodzimy go we właściwy sposób. Gdy jest to konflikt kontrolowany. Dlatego najważniejszym zdaniem, jakie warto tutaj zapamiętać, jest pytanie, jak wyciągnąć, albo jak wyciągnę dobro z konfliktu. Jest to najlepsze podejście do wszelkich konfliktów. Jak to zrobić, by było jeszcze lepiej, niż gdyby tego konfliktu nie było? Sami tego mocno doświadczamy w naszym małżeństwie. Moje życie w małżeństwie, a jest to już grubo ponad 30 lat, podzieliłbym na dwie części, jeśli chodzi o podejście do konfliktów. Wcześniej konflikty bardzo mnie przygnębiały, ale gdzieś tak od 7 lat przestały mnie przygnębiać, bo odkryłem coś, co powinienem był odkryć wcześniej, że każdy konflikt posuwa nas mocno do przodu, pozwala na korektę kursu, chociaż nadal nie lubię konfliktów, chyba nie da się ich lubić, jednak już w trakcie ich trwania przypomina mi się, że znowu jakieś dobro z tego wyniknie. Gdybyśmy nie mieli konfliktów, gdybyśmy byli ludźmi, którzy z jakichś powodów nie wchodzą w konflikt, pozostawalibyśmy gdzieś mocno w tyle. A więc jak wyciągnąć dobro z konfliktu? Potrzebujemy przejść przez konflikt po właściwej ścieżce. Można przechodzić przez konflikt kilkoma ścieżkami, ale tylko jedna z nich pozwala wyciągnąć dobro. Trzy ścieżki przejścia przez konflikt. Pierwsza, walka aż do zwycięstwa. Moja racja musi zwyciężyć bezwzględnie. Druga ścieżka, wycofywanie się. Konflikt jest dla mnie tak niewygodny, przykry, więc usuwam się. I trzecia ścieżka, łagodne przeciwstawienie się. W trosce o naszą więź chcemy uporać się z jakimś problemem, znaleźć zadowalające rozwiązanie przy minimum zranień. Wielu z nas woli raczej unikać spraw konfliktowych, gdyż nie nauczono nas łagodnej konfrontacji. Potrzebujemy tej ścieżki się nauczyć, łagodnego przeciwstawiania się. Wydaje się, że łagodna i konfrontacja nie pasują te słowa do siebie, jednak połączenie tych dwóch słów dobrze opisuje, o co chodzi. Mamy więc już wybraną ścieżkę przejścia przez konflikt, łagodna konfrontacja. Jakie kroki trzeba podjąć na tej ścieżce, żeby się udało? Pierwszy krok, który trzeba zrobić, to popatrzeć na samego siebie. Genialna ilustracja podana przez Jezusa, zobaczmy, Ewangelia Mateusza 7. Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w twoim oku. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Przystępując do konfrontacji, potrzebujemy upewnić się, że nie jesteśmy winni problemowi, w związku z którym przeciwstawiamy się drugiej osobie, a jest ogromne, wielkie prawdopodobieństwo, że jednak jesteśmy. Drugi krok na tej ścieżce łagodnej konfrontacji, konflikt kontrolowany, to mów prawdę, okazując miłość. To jest to, czego już się uczyliśmy, miłość przed prawdą. Łagodna konfrontacja to takie zrównoważone używanie tych dwóch rzeczy, prawdy i miłości. Tak? Czyli dozujemy prawdę przez cieniutką igłę, a nie przez taką igłę jak szabla. Prawda podana w niewłaściwy sposób, ta sama prawda, przytłoczy, niepotrzebnie zaogni konflikt. Są pewne typowe szpile przy konflikcie, które nie czynią go łagodnym, ale zaogniają. Te szpile to posługiwanie się którymś z trzech powiedzeń, które brzmią: ty zawsze, ty nigdy, ty znowu. Jak tylko włączymy jakąś kombinację tych słów, te słowa są bardzo osądzające i na pewno zaognią konflikt. Ty zawsze, ty nigdy, ty znowu. Ale z drugiej strony są pewne uśmierzacze, trankwilizatory, tak? Łagodzące dyskusję, wyhamowujące nią. To jest wtedy, kiedy zamiast koncentrować się na osobie, na drugiej osobie, ty to, ty tamto, koncentrujemy się na problemie, tak? Mówimy, mam problem. Zamiast osądzać czyjeś czyny, wyrażamy swoje uczucia. Zamiast oceniać motywy, co jest już najgorsze, wskazujemy na fakty. Na razie to jest bardzo sucha informacja dla was, ale popatrzmy. Nasze przykładowe małżeństwo z Antypodów wyposażyło się w długie drewniane łyżki na wypadek konfliktu, żeby nie być bezbronnym. Nie możemy się doczekać, jak to się rozegra u nich, tak? Ciekawe, kiedy użyją tych łyżek. Na szczęście zostawili firanki odsłonięte. Przypatrujemy się im z ukrycia. Nasze lunety, lornetki są skupione na ich oknach i nagle ktoś krzyczy szeptem: chwycili za łyżki. Więc my wszyscy do lornetek, ale co się dzieje? Okazuje się, że każdy z nich wali łyżką we własną głowę. Co to za niezwykła szermierka? Wkrótce dowiedzieliśmy się, o co chodzi. Jednym z błędów, które popełniamy podczas konfrontacji, jest skupianie się na drugiej osobie. Ty to, ty tamto, ty zawsze, ty nigdy, ty znowu. Słowa w drugiej osobie liczby pojedynczej są odbierane jako atak, jako próba wzbudzenia poczucia winy. No i zawsze zaognią konflikt. A słowa skoncentrowane na sobie samym, ja, są łagodniejsze. Tracą charakter pogróżek. A więc nasi przykładowi małżonkowie kupili sobie drewniane łyżki i napisali na nich słowo ja, by ćwiczyć się w wypowiedziach w pierwszej osobie. Żona już chciała powiedzieć: nie rozumiesz mnie, ale uderzyła się w czoło i powiedziała: czuję się źle zrozumiana. Mąż już chciał powiedzieć do żony: źle gospodarujesz finansami, ale uderzył się w czoło i powiedział: jestem zaniepokojony pieniędzmi. Żona już chciała powiedzieć: dużo czasu jesteś poza domem, ale walnęła się łyżką i powiedziała: czuję się samotna. To jest drugi krok na tej ścieżce przez konflikt, zwanej łagodną konfrontacją, żeby mówić prawdę, okazując miłość. Został nam jeszcze jeden krok. To wszystko, czego nasi przykładowi małżonkowie nauczyli się, musi jeszcze być poddane próbie w terenie. Nasi małżonkowie poszli na przyjęcie, gdzie spotkali wielu znajomych. Niestety podczas przyjęcia ona wprawiła jego w zakłopotanie, ujawniając poufną informację, a on, gdy chciała mu coś powiedzieć, zareagował niezbyt uprzejmie: nie widzisz, że rozmawiam? Wrócili do domu podminowani, każdy z nich czuło się skrzywdzone, burza wisiała na włosku i wreszcie wybuchła. Niestety poleciały z obu stron najbardziej przykre inwektywy, słowa, o które normalnie trudno by ich było podejrzewać. To, z czym jeszcze muszą sobie poradzić, to naturalna skłonność do oddawania zniewagą za zniewagę. Są pewne słowa w Biblii, które rzucają wizję, jak to może być w przyszłości, jak to może się dziać. Pierwszy list Piotra Apostoła 3. Nie oddawajcie złym za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś błogosławcie. Życzliwość za zniewagę. Wyłagodzenie konfliktu. A więc to jest ten trzeci krok przejścia tą ścieżką łagodnej konfrontacji. To jest wyłagodzenie konfliktu przez życzliwość zamiast zniewagi. Nasze małżeństwo z Antypodów przeszło niełatwą drogę. Przebyli tysiące kilometrów, by być razem. A teraz i ten największy dystans między nimi, niezdolność do porozumienia, został znacznie pokonany. Przybyło im w domu trochę przedmiotów, teatralne stroje ze sztuki Fredry przypominały im, że są różni. Plakat z Gwiezdnych Wojen przypominał, że nie mają antenek. Maska plemienna i kask przypominały im o głębokim zainteresowaniu drugą osobą. Drewniane łyżki z napisem ja, o zmianie ty na ja podczas konfliktu. Mam nadzieję i ufam Bogu, że wy też doświadczycie takiej przygody. Pamiętajcie, że najważniejszy jest fundament, operacja na sercu. Tylko u Boga można znaleźć to, czego najbardziej potrzebujemy. czyli to, by zmienił serca kamienne na żywe. Wtedy się nam naprawdę chce. Tego przede wszystkim wam życzymy razem z Ewą, byście się nie rozczarowali.